Przed wysłuchaniem zapoznaj się z kilkoma zasadami dotyczących podcastów lub skonsultuj się z samym sobą, gdyż informacje podane w podcaście będą bardzo przydatne i nie zagrażają Twojemu życiu lub zdrowiu. Psychotrener porusza zagadnienia związane z psychologią, zdrowiem mentalnym oraz treningiem fizycznym. Długość podcastu różni się od siebie w zależności od flow prowadzącego lub gościa. Podcasty nie są przerabiane ani modyfikowane, a ich zadaniem jest budować fizycznie oraz mentalnie. A dzisiaj ja do Was z pigułkami. Szczęścia. Jakimi są? Aktywność. Fizyczna oczywiście, aktywność fizyczna. Bo dzisiaj porozmawiamy sobie o legalnych, naturalnych takich dopalaczach, które wspomagają pracę naszego mózgu. Wspomagają w taki sposób, że czujemy się po prostu lepsi, szczęśliwsi, mamy więcej energii, bardziej jesteśmy otwarci do ludzi. Brzmi kontrowersyjnie, ale słuchajcie, legalne, naprawdę przetestowane, zdrowe, można. Polecam. Bo dzisiaj będziemy mówić o prawdziwych pigułkach szczęścia. Celem tego podcastu jest pokazanie dobrodziejstw, jakie będzie za sobą niosła właśnie ta pigułka aktywności fizycznej dla naszego mózgu. Na pewno jest wiele osób promujących leki, sami wiecie, reklamy, wszędzie mamy, koncerny farmaceutyczne, ale osób promujących sport w walce z depresją jest o wiele mniej. Jest ich o wiele mniej, bo jest po prostu to mniej opłacalne. A jak wiemy, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A my będziemy mówić o tym właśnie, ile to dobrego robi dla naszego mózgu, jak to pozytywnie wpływa na nas, na nasze myślenie, na nasze odczuwanie, na nasze emocje, na nasze samopoczucie, na naszą pewność siebie, na to jak odbieramy bodźce, na to czy jesteśmy szczęśliwi czy nie. Wydaje się, że to tylko szczegół. Szczegół, który ma ogromne znaczenie i powiem Wam, ja od serducha osoba testuje to systematycznie i powiem Wam, że każdy z Was pewnie też to przetestował i każdy czuł to na sobie pewnie od razu. Od razu dostajemy taki zastrzyk, taką dobrą energię, taką motywację, takie skupienie. I to jest właśnie magia. Magia, ale czemu to jest magia? O tym dowiecie się za chwilę, żebyście mieli też podstawę. Czemu tak się w ogóle dzieje, to powiem Wam za chwilę. Ale na początek myślę, że temat, który może nie dotyczy stricte Was, ale może dotyczy bezpośrednio Was, nie bezpośrednio, tylko przepraszam, pośrednio, ze względu na to, że mieliście gdzieś osobę, koleżankę, może kogoś z rodziny, znajomego, kto chorował na depresję. I wiadomo, że depresja czasami jest taka nad wyraz, gdzieś często używana, ale jest to jednostka chorobowa, która faktycznie wpływa na obniżony nastrój i powiem Wam, że no, mając kontakt z taką osobą albo doświadczając tego, wiecie, że to jest bardzo nieprzyjemna jednostka chorobowa, która bardzo utrudnia nam życie. I tak naprawdę nie wiem, czy się zastanawialiście kiedykolwiek, co tak naprawdę powoduje depresję. Czy to jest takie coś, że my mieliśmy, nie wiem, jeden takie dramatyczne jakieś wydarzenie, nie wiem, na przykład rzucił nas mąż, czy tam żona, albo ktoś nam bliski umarł i ta depresja się po prostu pojawiła, czy jest to czasami taki przewlekły stres, czyli długofalowy, gdzie poziom kortyzolu, to jest hormon stresu, on jest ciągle w górze i ciągle w górze i w pewnym momencie no nie wyrabiamy i padamy i dopada nas ta depresja. Nie wiadomo, co tak naprawdę ją stricte jeden główny poziom. Są to różnego rodzaju psychologiczne zdarzenia, co no to każdy ma indywidualną pewnie historię tego. Ale depresję może też wywołać krótkotrwały stres, jeżeli jest bardzo, bardzo silny, jak choćby w sytuacjach na przykład zagrożenia życia. W wielu przypadkach ciężko jest określić, co tak naprawdę ją wywołuje. Tu nie mieliśmy jednoznacznego stwierdzenia. I tak jest tak samo zastanawiając się, czy ona zaczyna się faktycznie w naszym mózgu, czy może zaczyna się gdzieś indziej. I tutaj Was w jakimś stopniu mogę zdziwić, bo każdy myśli, że to głowa. A tak naprawdę ma przyczyny bardziej fizjologiczne, ale nie do końca wiadomo, jakie to są przyczyny. Między innymi okazało się, że wzrost ryzyka depresji powoduje, uwaga, nadwaga. Nie dlatego, że osoby z nadwagą lub otyłe są bardziej wytykane lub przyciągają wagę. Nie. Dlatego, że w tkance tłuszczowej jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że wytwarzana jest substancja oddziałująca na mózg i prowadząca do depresji. Tkanka tłuszczowa nie jest tylko magazynem energii, lecz przez cały czas wysyła sygnał do pozostałych części organizmu i informuje je o zapasach energii. Odbywa się to za pomocą różnych substancji i wiele z nich może mieć wpływ na funkcjonowanie mózgu i nasze samopoczucie. To nie jest prawda objawiona i tak już na bank jest, ale są to symptomy, które mogą, ale nie muszą, mogą mieć znaczenie. Dlatego osoby troszkę większej wagi mogą się z tym borykać, ale nie muszą. Tak samo na przykład kobiety, które mają niski poziom estrogenu, są w grupie podwyższonego ryzyka, jeżeli chodzi o depresję. Stany zapalne, które są w organizmie oraz przyjmowanie leków przeciwzapalnych również może sprzyjać powstawaniu depresji. Powodów może być wiele, tak naprawdę może być kilka, może być złożonych jeden, czyli może być jeden, może być złożonych kilka. Nigdy nie wiemy, co tak naprawdę wywołuje, ale jest bardzo prawdopodobne, że poziom BDNF-u zależy od tych czynników, które wymieniłam wcześniej. I jeżeli mamy niski poziom estrogenu, czy ta tkanka tłuszczowa nie sprzyja nam, to poziom BDNF-u również będzie niski. O BDNF-ie mówiłam już wcześniej, na wcześniejszym podcaście. Jeżeli nie słyszeliście, to koniecznie do niego wróćcie, bo będzie to bardzo przydatna informacja na temat tego, co wytwarzamy poprzez aktywność fizyczną, jak to oddziałuje na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, ale głównie też na takiego typu jednostki jak wylew czy skaleczenia, jak te BDNF oddziałuje, a wytwarzamy go właśnie poprzez aktywność fizyczną, więc bardzo takie, myślę, że potrzebne jest mieć taką wiedzę, nawet co to jest, żeby wiedzieć, po co się ćwiczy, albo żeby komuś powiedzieć, słuchaj, ćwicz, żebyś miał to i to i to, bo to jest, słuchaj, fajne, bo czasami ćwiczymy tylko i wyłącznie dla wyglądu, a nie zastanawiamy się, co tak naprawdę dobrego ta aktywność fizyczna oprócz wyglądu robi dla nas, no dla zdrowia. Ćwicz dla zdrowia, okej, ale dla zdrowia psychicznego, jak to działa? Teraz już po tych podcastach na pewno będziesz wiedział. Tutaj Wam teraz powiem taką ciekawostkę odnośnie mózgu naszego. Osoby, które cierpią na depresję, mają nieco mniejszą objętość mózgu, bo mózg się kurczy. I ciekawostką jest to, że od 25 roku życia my się starzejemy i objętość naszego mózgu również się kurczy o 0,5% rocznie. A proces ten postępuje szybciej u osób z depresją, którzy mają właśnie mniejszy poziom dopaminy, czy serotoniny, noradrenaliny i BDNF-u. Dlatego przydaje się mieć ten BDNF ze względu na to, żeby nasz mózg był większy, a im większy mózg, więcej możliwości ma, wiecie, tak to działa, więc powiększamy nasze mózgi. Nie tylko biologia, ale i poczucie własnej sprawczości. Właśnie o co chodzi? O co chodzi z tym poczuciem własnej sprawczości? Bo wcześniej trochę takich biologicznych zagadnień, ale co jeszcze wpływa na to, czy ta depresja będzie występować, czy będziemy jej mniej? Są też aspekty psychologiczne, czyli takie rzeczy, które ułatwiają nam życie i postępują w procesach naszego takiego życia, gdzie jest nam po prostu łatwiej. To jest poczucie tej sprawczości jest powodowane przy różnych rzeczach, ale skupiając się na aktywności fizycznej, jeżeli ustalimy sobie, że ćwiczymy 2 razy w tygodniu, to jest bardzo mało, nawet po 0,5 godziny i robimy to zawsze, te 2 razy w tygodniu, czasami mimo gorszego dnia nie zrobimy, ale zrobimy to zamiast środy w czwartek, ale utrzymamy tą systematykę, mamy takie poczucie, że kurczę, założyłem sobie, robię i mam takie zaufanie do siebie, że to, co sobie założyłem i robię, takie zaufanie do siebie to podstawa, więc ma to duży wpływ na to nasze samopoczucie, na tą naszą depresję, także pamiętajcie, to poczucie takiej skuteczności, sprawczości, że coś postanowiliśmy, zrobiliśmy, działa, ale też proszę się nie załamywać, jeżeli coś się wydarzy, że nie możemy, różnie bywa, ważne jest, żeby po prostu się ruszać, czasami można sobie odpuścić, bo coś jest gorzej, ale dla ogólnie przyjmuje się, że dla zdrowia i fizycznego, psychicznego warto się ruszać. Błędne koło. Jeżeli przygnębienie i depresja dotyczą mentalnego takiego właśnie zastoju człowieka, budzi się apatia i niechęć do robienia czegokolwiek. Osobom z depresją zazwyczaj zamknęłyby się w domu, w pokoju, w łóżku i nigdzie nie wychodziły. Jest mniej kontaktów społecznych i wystawiania mózgu ogólnie na różnego rodzaju bodźce, tak? Ten mózg nie ma tej styczności i ta stymulacja tego mózgu również jest wtedy mniejsza. I tak jak wcześniej mieliśmy, ten mózg się kurczy, to tak samo, jest coraz mniejszy, co powoduje, że człowiek czuje się jeszcze gorzej. Trening jest sposobem poradzenia sobie z tym błędnym kołem. Właśnie, no wtedy mamy jednak gdzieś, wychodzimy do ludzi, mamy więcej interakcji prospołecznych, więc ma to duże znaczenie. Nawet jak pójdziesz biegać, to zazwyczaj jest tak, że jak biegniesz i zobaczysz naprzeciwko siebie biegacza, on ci pomacha, czasami powie, super, że biegasz, chociaż nigdy się z tym nie spotkałam. Ja raz tak powiedziałam, kiedy szła kobietka z wózkiem, biegła. Ja mówię, dobra robota, nie była z Polski, nie rozumiała, co mówię, ale potem gdzieś ją tam spotkałam, mówię, good job, okej. Także wiecie, to jest fajne, wspierajmy się. Jeżeli widzimy, że ktoś biegnie, to może pomachajmy albo powiedzmy dobre słowo, fajnie biegasz, będzie to zawsze miłe. Poziom BDNF-u, czy poziom dopaminy, da się zmierzyć za pomocą liczb. My to możemy zmierzyć. Określenia takie jak poczucie własnej skuteczności czy zmiana zachowania nie są tak konkretne jak podwyższony poziom dopaminy, czyli tego tak nie możemy zmierzyć jak tego. Ale pamiętajcie, to nie oznacza jednak, że to nie jest ważne. To, co mierzymy, jest ważne, ale to, co nie możemy zmierzyć, również jest ważne, chociaż tego nie zmierzymy. Ale to nieprawda, że to nie działa. To też będzie działało. Chociaż swoją skuteczność możemy zmierzyć po prostu sprawdzając, czy ćwiczymy. Wtedy będziemy mogli sprawdzić poziom własnej skuteczności. Też to tak działa. Okej, to by było tyle na temat tego powstawania, genezy depresji, jak to wpływa, jak czynniki fizjologiczne, jak nasz mózg na to działa, jak poczucie sprawczości też oddziałuje, jak nasz mózg się kurczy, jak możemy go powiększać. Teraz już wiecie, jak to robić. Mamy jeden sposób, jakim jest właśnie ruch, jeden z wielu sposobów. Ale teraz właśnie przejdziemy do tych pigułek szczęścia, o których mówiłam, już tak konkretnie, bo kojarzycie Prozac, to jest lek na depresję, będziemy teraz mówić, będzie Prozac kontra ruch, jak to działa? Absolutnie nie będę tutaj pomniejszać działania, bo myślę, że te rzeczy, które wymyślili, są super, ale będę mówić, że też można sobie dopomagać innymi rzeczami i zaraz o tym powiem. 29 grudnia 1987 roku podjęto decyzję o dopuszczenie do sprzedaży na rynku fluoksetyny pod nazwą Prozac. Właśnie ten Prozac wtedy powstał, czyli można powiedzieć, że w sumie niedawno, 2 lata starszy ode mnie, tylko Prozac jest, można powiedzieć, starszy taki brat, jakby ktoś chciał. Obok tego wylansowano jeszcze innych leków, które należą do grupy SSRI, czyli selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, czyli w skrócie można powiedzieć antydepresanty, które pomagają w walce z depresją. Jednak gdy słupki sprzedaży szły w górę, okazało się, że około u 1/3 osób nie widać było żadnego efektu, a u drugiej 1/3 był, u drugiej 1/3 był on ograniczony, czyli były badania robione, gdzie nie do końca to działało, a trochę działało, trochę nie działało, u niektórych tak, u niektórych nie. I lekarze, naukowcy zastanawiali się, czy nie ma innej kuracji, która by nie wiązała się z przyjmowaniem na przykład leku. I w gruncie rzeczy nie było niczym dziwnym, że zwrócono uwagę na aktywność fizyczną już w 1905 roku w czasopiśmie psychiatrycznym American Journal of Sanity opublikowano artykuł o wpływie aktywności fizycznej na samopoczucie nasze. Pod koniec lat 80. XX wieku zaczęto systematycznie porównywać efekty, jakie przynosi ruch, z efektywnością leków na depresję, więc zaczęto już wtedy jakby to na ten temat rozmawiać. I czy zastanawiano się, czy ruch może dać takie same rezultaty jak tabletki antydepresyjne, farmaceutyki? Oczywiście, na to pytanie nie odpowiadały firmy farmaceutyczne. No, jak wy to byście widzieli, gdyby firmy, które sprzedają, mówiły, nie słuchaj, nie bierz tego, ćwiczyć będzie dobrze, nie? Ale bardziej tym zainteresowały się uniwersytety medyczne, badały ten temat, ale budżet tam nie był za bardzo wysoki, więc nie było dużo pola do popisu. Ale przełom nastał, gdy amerykański psycholog James Blumenthal, nie wiem czy tak się go czyta, zebrał 156 osób, zrobił badanie, podzielił je losowo na trzy grupy podzielił ludzi, jedna grupa dostawała lek przeciwdepresyjny, tylko i wyłącznie lek, druga trenowała 3 razy w tygodniu przez 30 minut, a trzecia przyjmowała leki i trenowała. I po 4 miesiącach porównano rezultaty. Okazało się, że większość badanych czuła się dobrze i że nie zaliczali się już do chorych na depresję, zostali wyleczeni. A co najważniejsze, wyzdrowiało tyle samo osób z grupy trenującej, co z tej przyjmującej leki przeciwdepresyjne. Także miało to w jakimś stopniu skuteczność, było skuteczne w tym badaniu. Jednak po 6 miesiącach od badania, gdy wszyscy już się rozeszli i mogli zadecydować dalej, czy biorą leki i czy trenują, niektórzy zdecydowali się trenować na własną rękę, inni chodzili na terapię, a jeszcze inni przyjmowali leki. I wiecie, którzy wyszli na tym najlepiej? U biegaczy występowało najmniejsze ryzyko nawrotu depresji. W ciągu 6 miesięcy zachorowało ponownie na depresję 8% z grupy biegaczów. Dla porównania depresję miał 1 na 3, 38, czyli aż 38% z tych, którzy zażywali leki. Także ci, co ćwiczyli, tylko po 6 miesięcach 8% zachorowało ponownie, a u tej drugiej grupy, gdzie tylko brała leki, 38% osób zachorowało ponownie na depresję. Także efekty długofalowe przynosił tutaj ruch. Ja tylko przytaczam badanie, także takie prawdy, które zostały opublikowane. To, że bieganie daje również dobre efekty w leczeniu depresji, jak środki, których wynalezienie kosztowało miliardy i które były najlepiej sprzedającymi się lekami na świecie, najlepiej sprzedające się leki na świecie, antydepresanty, bo działają. Ale jak myślicie? Nie, wy już pewnie to wiecie. Ja nie muszę się pytać, jak wy myślicie, ale co bardziej było propagowane? No wiadomo, że koncerny farmaceutyczne. One się już zatroszczyły o to, żeby upowszechniać bardziej wiedzę o lekach przeciwdepresyjnych niż o działaniu ruchu na nasze samopoczucie. No, dziwicie się, to są firmy, to jest biznes, w tym wypadku w jakimś stopniu to jest w jakimś stopniu zrozumiałe, ale fajnie by było, gdyby też wspomagali ten ruch. Myślę, że mądre firmy farmaceutyczne, chociaż nie wiem, będą już o tym mówić, albo inni ludzie będą o tym mówić, którzy będą czuli się, że też chcą o tym głosić. Ja powiem wam, że ja absolutnie jestem za przyjmowaniem leków. Ja jestem za tym, żeby przyjmować, jeżeli ktoś potrzebuje, psychiatra zalecił to jak najbardziej, ale ja bym właśnie do tego dołączyła jeszcze właśnie aktywność fizyczną. Przynajmniej starałabym się coś robić. Zależy od przypadku, to już nie mi oceniać. Nie jestem specjalistą z tej dziedziny, żeby wam tutaj już mówić. To jest kwestia indywidualna i pewnie macie swojego opiekuna, czy psychologa, psychiatry, psychoterapeutę. Jeżeli macie, to się zapytajcie jego, nie mi w to wnikać, ja tylko chcę was poinformować, żebyście wiedzieli o tym ruchu, żebyście mieli świadomość, jak ruch może pomagać, czy tobie, czy osobie, która doświadczyła gdzieś depresji, żebyście po prostu mieli tą wiedzę. Na tym, że ruch działa pozytywnie, no nie możemy zarobić. Z tego powodu wiele osób nie wie, jak fenomenalne rezultaty przy depresji czy przy gnębieniu przynosi aktywność fizyczna, bo wiecie, jak jest z reklamą. Reklamę puszczamy w świat, ona nam się mieli i my ją pamiętamy, potem jej musimy widzieć, a dziś ją zobaczymy, kupimy, no bo już ją 14 razy zobaczyliśmy. Jak coś widzisz 14 razy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to kupisz, jeżeli cię chociaż trochę interesuje. No więc tak samo jest z tym, tutaj nikt nie propagował tak bardziej poszli w leki, łatwiejsza droga, tak? Łatwiej jest dać rybę niż wędkę w tym przypadku. Masz od razu rozwiązanie, nie skupiasz się na przyczynie, no i działasz, no i to pomaga. To pomaga, wiem, że pomaga, sama tego doświadczyłam, ale to nie jest temat na to, więc mogę się na ten temat wypowiadać również. Dlatego do was o tym gadam. I na sam koniec. I pamiętajcie, kochani, że ja podkreślam, że leki na depresję działają. Mówię z doświadczenia, mówię z autopsji. Jeżeli kiepsko się czujecie, powinniście skorzystać z porady specjalisty. Ja to polecam każdemu. Sama kiedyś miałam problem niezwiązany z depresją, ale z obniżone samopoczucie w jakimś tam stopniu było. I zwróciłam się do specjalisty i wiem, że to pomaga. Jeżeli wy potrzebujecie, to śmiało się zgłaszajcie. Nie musicie być wcale chorzy, żeby się zgłosić. To nic nie znaczy. Zawsze to jest po prostu dodatkowa pomoc, także zachęcam nawet iść się skonsultować, jeżeli czujemy się no nie za dobrze, tak nie wiemy, trochę się wstydzimy, skonsultować się, to naprawdę nic się nie dzieje i to nie świadczy o Was, że jesteście nienormalni. Przepraszam. I pamiętajcie, że to nie chodzi o to, co wybierać, czy ruch, czy farmakologię, bo każdego przypadek jest indywidualny, tak na pewno Wasz albo kogoś tam, te dwa mogą się po prostu razem zawsze uzupełniać, ale nie muszą. Nie neguję działania tabletek, pokazuję rozwiązania, które okazują się również skuteczne. Skuteczne. I na sam koniec takie ciekawostki Wam powiem, takie ciekawostki, które mogą Was zainteresować. Były badania przeprowadzone w Finlandii, Japonii i RPA. Wykazały one, że osoby, które regularnie trenują, są mniej cyniczne i neurotyczne. Poza tym są bardziej prospołeczne i nawiązują lepsze relacje ze swoim otoczeniem. Ale nie wiadomo, co było pierwsze, czy jajo, czy kura. I może być tak, że osoby, które mają takie cechy osobowości, po prostu się nie ruszają wystarczająco dużo, więc nie wiadomo, co na co wpływa, ale są takie przesłanki, że może tak być. I jeszcze jedna ciekawostka, żebyście wiedzieli, serotonina, to są hormony, które pozytywnie działają na nasz mózg, równowaga tego wszystkiego i na przykład poziom serotoniny i dopaminy, tak, to hormony motywacji, szczęścia, sprawiają, że mamy różne osobowości. Tak, poziom ich sprawia. I na przykład dopamina wiąże się z ciekawością i chęcią odkrywania nowych rzeczy, natomiast jeżeli mamy serotoniny więcej, z dążeniem do kompromisów, lecz też z tym, jak bardzo jesteśmy nerwowi, czyli jej poziom albo jej brak będzie o tym świadczył. Także poziom naszych hormonów, jesteśmy chemią chodzącą i poziom tego, co mamy, tak naprawdę odzwierciedla nas samych. Ach, aż strach się bać, ale dobra wiadomość jest taka, że po tych podcastach wiecie, że możemy stymulować większą podaż hormonów i utrzymywać dobry jej stosunek. Także kochani, dla swojego zdrowia pamiętajcie, ruszamy się, nie przesadzamy, zawsze robimy to z głową, nie za wszelką cenę, robimy to dla naszego zdrowia, robimy to dla dobrego samopoczucia, robimy to dla nas samych, robimy to dla poczucia sprawczości, że założyliśmy sobie i to robimy. Czasami odpuszczamy, ale potem wracamy na dobre tory i nie mówimy, że a dobra, chrzanie to wale, to bieganie to nie działa, nie chce mi się. Zmień myślenie, zmień to, że robisz to dla siebie. Kurczę, życie mamy tylko jedno, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? Czyli nie zostawiajmy tego na starość. Tak naprawdę, jak już powiedziałam wcześniej, po 25 roku życia my się systematycznie starzejemy, kochani. Jeżeli my poczekamy, a dobra, to ja tam, jak będę 60 na emeryturze, to ja się sobą zajmę. No właśnie, my już pracujemy na naszą starość w wieku młodym, młodzieńczym, więc jeżeli masz 20 lat i to słuchasz, to już tak możesz wziąć, że ej, bo ja się ruszam, bo ja chcę być fajnym 40-latkiem czy 50-latkiem. Może teraz o tym nie myślisz, ale potem będziesz to wspominał, słowa Głodnickiej, że jednak zachęciła do tego wszystkiego, do tego zdrowia, żeby po prostu się dobrze czuć i być szczęśliwym. Wspomnij wtedy moje słowa psychotrenera. Będzie mi miło. Kochani, pamiętajcie, jak we wszystkim, równowaga, jak we wszystkim, dopytywanie się, jeszcze raz podkreślam, nie bójcie się, jeżeli coś się dzieje, zgłosić do specjalisty, naprawdę są ludzie, którzy z otwartym serduchem będą podchodzili do Was, będą Wam pomagali, myślę, że takich ludzi jest sporo, tylko trzeba szukać, nie bójcie się pytać, ja też jestem dla Was, jeżeli macie jakieś pytania, służę pomocą, jeżeli będę znać odpowiedzi, to oczywiście Wam odpowiem, a posłuchajcie wcześniejszego podcasta, jeżeli borykacie się z depresją, podcasta z Adamem, który jest historią, która naprawdę jest, żeby nie powiedzieć, za obficie bogata, bo jest historią dosyć obszerną, jeżeli chodzi o depresję, ale też jest doświadczeniem, które może Wy też przeżywacie i opowiada, jak można z tego, jak sobie pomagać, jak można z tego wyjść, z czego to się bierze, więc jest też bardzo ciekawe. A to by było na tyle, myślę. To jest na pewno nie koniec tej serii podcastów o ruchu. Wszystkie te informacje pochodzą z książki W zdrowym ciele, zdrowy mózg. Ona mnie bardzo inspiruje, dlatego przekazuję ją Wam dalej, żebyście mieli te dobrodziejstwa płynące z poruszania się. Z poruszania się dla swojego samopoczucia i po drugie dla swojego wyglądu. A przed Wami byłam ja, Głodnicka, psychotrener. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i dziękuję za każde miłe słowo, komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, powiedzenie mi cześć i przybicie mi piątki. To bardzo wspiera i motywuje do dalszego działania. Trzymajcie się ciepło, pa, pa, pa.